Bracia i siostry, cieszę się, że Was widzę. Mam nadzieję, że nie byliście z powodu maratonu i nie utknęliście. Ci, którzy są, to nie utknęli. Może jeszcze ktoś do nas dołączy. Zaczynamy niedzielę i tak naprawdę wkraczamy też tą niedzielą, w okresie wielkiego tygodnia, gdzie zachęcam nas gorąco, żebyśmy rozmyślali głębiej o tym, co się działo w ostatnim tygodniu, kiedy Jezus chodził tutaj po ziemi. My wiemy, że On zmartwychwstał, my wiemy, że On żyje, my w to wierzymy, to jest naszą nadzieją, że On znajduje się po prawicy swojego Ojca i stawia się za nami, jak czytamy w liście do Rzymian. My żyjemy tą nadzieją, że On powróci po swój Kościół. Ja jestem przekonany coraz bardziej, że to będzie wkrótce. Każdy dzień nas do tego przybliża. Nie bawimy się w określanie daty, my w to wierzymy, ale też ten czas, ten tydzień niech będzie czasem pogłębionej refleksji nad tymi ostatnimi dniami Jezusa, kiedy był w ciele tutaj na ziemi, kiedy przyszedł i nam służył, kiedy zaoferował nam nowe życie. Wiele można lekcji z tego wyciągnąć, jak On się zachowywał, z tego, co On mówił, jak nauczał, jaki był względem innych, jak przyjmował to, jak ludzie na Niego reagowali. I dzisiaj niedziela palmowa. Może po drodze spotkaliście niektórych ludzi z palemkami. Tradycja dzisiaj w ten sposób jakoś tam podtrzymuje pamięć o tym, co się wydarzyło, ale my przede wszystkim chcemy w tym momencie też sięgnąć do Słowa Bożego. I pozwólcie, że odczytam fragment z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału, 29 wersetu, kilka wierszy o tym właśnie, co się wydarzyło, kiedy Jezus na tydzień, w tym ostatnim tygodniu wkraczał do Jerozolimy. Czytamy tam tak. Gdy zbliżył się do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. W niej, tuż po wejściu, natkniecie się na uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie do mnie. Jeśli by was ktoś pytał, dlaczego odwiązujecie osiołka, odpowiedzcie, Pan go potrzebuje. Uczniowie poszli i zastali wszystko tak, jak im powiedział. Kiedy odwiązali zwierzę, jego właściciele zapytali, dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Wówczas odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. I przyprowadzili go do Jezusa. Następnie zarzucili na osiołka swe wierzchnie okrycia i posadzili na nim Jezusa. Gdy jechał, słali na drodze swoje szaty, a kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać. Mówili, błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Dalszą część zachęcam, żebyśmy sobie to czytali w domu, żebyśmy w tygodniu rozważali, rozmyślali o tym, co się tam działo. Natomiast widzimy, że tego dnia rzesze ludzi witało Jezusa jako króla. Wyznawali to swoimi ustami, że On jest królem. Wielu z nich później niestety się odwróciło od Jezusa, kiedy się okazało, że nie do końca spełnią ich oczekiwania, że nie do końca tak rozumieli przyjście króla do Jerozolimy. My znamy dalszy ciąg tej historii, więc wierzę też i mam takie pragnienie, że kiedy wyznajemy Jezusa jako króla, to nie dlatego, że mamy jakieś oczekiwania niespójne z tym, jaki Jezus naprawdę był, bo my wiemy, na czym polega Jego Królestwo. On nam objawił, czym jest Królestwo Boże. My wiemy, że tak naprawdę Jego moc objawiła się kulminacja tego miejsca, kiedy On oddał swoje życie z własnej woli, a potem powrócił, zmartwychwstał i dał nam życie wieczne tym, którzy wierzą w Jego imię. Dlatego proszę, powstańmy teraz, pomodlimy się, a potem mam takie pragnienie, ja osobiście w sercu, żeby dzisiaj będziemy śpiewać pieśni, żeby uwielbiać Jezusa właśnie jako króla w moim życiu. Tak jak tamte tłumy go wyznawały królem, to ja chcę dzisiaj takim głosem wołać, że On jest Królem, że On jest godzien chwały. Niezależnie od tego, czy spełnia oczekiwania ludzi w tym świecie, czy nie, ja chcę się uchwycić Jego obietnicy i chcę Go dzisiaj wywyższyć, bo On ma moc, bo On jest naprawdę Królem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś na świat. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za to, że ta cała Twoja służba, to jak oddałeś życie, to wyraża Twoją wielką miłość do nas, do grzeszników, Panie. Dziękuję Ci, że Ty dałeś ratunek i dziękuję Ci, że Ty naprawdę jesteś Królem, że Ty jesteś Wszechmogący, Panie. I dziękuję Ci za to, że z Tobą już przyszło to Królestwo Boże, a oczekujemy jeszcze Jego wypełnienia, kiedy Ty powrócisz. Chwale, Panie. Oczekujemy tego i dziękujemy Ci za to, że tą nadzieją dane jest nam żyć, trwać w tym, Panie. I jako Twój Kościół Święty dzisiaj stajemy przed Tobą i chcemy do tego chóru, który wyznaje Ciebie Królem, się dołączyć. Chcemy Cię, Panie, dzisiaj podczas tego nabożeństwa wywyższać, uwielbiać, tak jak potrafimy. Oddajemy Tobie ten czas, jednocześnie prosząc Ciebie o to, żebyś w swojej łaskawości przechadzał się wśród nas, dotykał nas, Panie, przemieniał, co powinno być przemienione, żebyś, Panie, Duchem Świętym nas wypełniał i prowadził. Prosimy Ciebie, Panie, o to, żebyś w swojej mądrości, w swojej miłości, łaskawości wejrzał, Panie, posilił, pokrzepił tych, którzy tego potrzebują. Ale chcemy, Panie, rozradować się tym, że Ty jesteś zwycięzcą. Chociaż nie wszyscy to widzą, to my mamy to objawione i ja wierzę w to. Wierzę w to, że Ty przyjdziesz po swój Kościół. Wierzę, że zabierzesz mnie swego czasu do siebie. Wierzę, że w niebie czeka gotowe mieszkanie na Panie. I chcę rozradować się z tego, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia. Dzięki Tobie, z łaski, Panie, przez wiarę. Uwielbiamy Ciebie, Panie. I bądź uwielbiony teraz, kiedy będziemy śpiewać sobie na chwałę. Amen.
Yeah. Panie, że Ty rozwiązujesz największe problemy, Panie. I też Ci dziękuję za to, że w tym momencie mogę mieć radość, Panie. Bo ja Ci dziękuję, Panie, za to, za Twoje zbawienie, Panie. Dziękuję za to, że ja nie muszę umierać, Panie. Że Ty umarłeś i przebaczyłeś moje grzechy, Panie. Dziękuję Ci za tę łaskę, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem i że jesteś miłosiernym Bogiem, Panie. Amen.
Szczęśliwi, którzy w domu Twym.
zaklątać. Mówili: błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokości.
Świat Błogosławić Cię wciąż.
zajął miejsce odwieczne. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie jak czysta wełna. Jego tron niczym płomienie ognia, a koła wokół tronu jak płonący ogień. Rzeka ognia wypływała sprzed niego. Służyło mu 1000 tysięcy, stało przed nim 10 tysięcy razy 10 tysięcy. Sąd zajął miejsce i rozwinięto zwoje. I dalej, w kolejnych wersetach czytamy: przyglądałem się dalej i widzę. Na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego. Przyprowadzili go do Niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę. Rozpoczął panowanie i czciło go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą. Jego panowanie niezniszczalne.
Yeah. Chciałbym rozpocząć od przekazania pozdrowień. Ostatnie dwa dni, w piątek i w sobotę, byłem w Szczytnie na konferencji Korneliusza. To chrześcijańskie stowarzyszenie wojskowe, którego jestem członkiem. I tam spotkałem się z wieloma braćmi, którzy prosili, żebym przekazał serdeczne pozdrowienia od nich, od tych społeczności, z których oni pochodzą. I to wiele można by wymieniać. Środkową Polskę i północną i zachodnią. Także no, jestem zobowiązany, więc czynię to z przyjemnością, przekazując pozdrowienia dla was, kochane siostry, kochani bracia. Ale także brat pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczytnie, brat Andrzej Seweryn, również prosił mnie, abym przekazał serdeczne pozdrowienia z tamtej społeczności dla nas. Chciałbym też tytułem takiej ilustracji do tego, o czym dzisiaj chciałbym mówić, czym chciałbym się z wami podzielić, powiedzieć takie świadectwo, które no jest dla mnie szczególnie, a w ostatnim czasie troszeczkę gdzieś odżyło. I no ono miało miejsce już wiele lat temu, ale wierzę, że też wpisuje się w to, co chciałbym dzisiaj wam przekazać. Jak wiecie, przez 21 lat mieszkaliśmy z moją żoną i z dziećmi w Świnoujściu i będąc tam była też taka możliwość organizowania takiej większej ewangelizacji namiotowej. W kościele, w którym byłem, powstała misja namiotowa. Od kościoła z Niemiec otrzymaliśmy dwa takie dosyć duże namioty. I pojawiła się możliwość, aby te namioty przyjechały do Świnoujścia i tam, abyśmy mogli ewangelizację zorganizować. I ja pamiętam, kiedy zdecydowaliśmy, że ten namiot będzie u nas tam w Świnoujściu, to tak jeździłem po mieście i modliłem się, pytałem: Panie, gdzie ten namiot ma być rozstawiony, gdzie ma być to miejsce, gdzie mamy te działania tutaj podjąć. I nie wiedziałem, jeździłem, zastanawiałem się, miałem też wiele obaw, bo już jakby podjąłem jakieś tam kroki, żeby ten namiot do nas przyjechał. To cała była logistyka, bo to musiał tir przyjechać, żeby ten namiot przywieźć i trzeba było pokryć koszta i tam jeszcze inne rzeczy tak logistycznie zorganizować. I pamiętam, że miałem wiele obaw, jak to będzie, czy to się w ogóle uda, czy nas na to będzie stać. Ewangelizacja miała być w okresie letnim, a wiecie, Świnoujście latem, miasto liczące 40 parę tysięcy mieszkańców, w sezonie letnim miało 100 tysięcy gości, którzy przez okres letni przyjeżdżało, mnóstwo jeszcze też i Niemców, bo to miasto przy granicy. W każdym razie miałem dużo obaw i modliłem się, jeździłem po tym mieście, gdzie i pojawiła się taka myśl, żeby zapytać o taki teren, który był no, bardzo atrakcyjny, bo przy promenadzie i przy obok muszli koncertowej. W tej muszli odbywało się koncerty jakieś tam promenadowe, tam mnóstwo ludzi, to zaraz taki pas pomiędzy promenadą a plażą, no, lepszego miejsca chyba na ewangelizację nie mogłoby być. Ale mówię, no, kto nam pozwoli, żeby to miejsce wykorzystać na postawienie namiotu i na ewangelizację, taką tygodniową. Więc pojechałem do dyrektora Miejskiego Domu Kultury, bo to miejsce jest jakby w takim zawiadywaniu przez dyrektora, bo to muszla koncertowa to część też kompleksu, którym Dom Kultury tam zawiadywał. W każdym razie miałem dużo obaw. No i tak spotkałem się z tą panią dyrektor, rozmawiam, mówię o jakiejś tam możliwości. I ona tak słucha mnie, mówi: dobrze, to ja mogę się zgodzić na to, żeby wam ten teren udostępnić, ale pod pewnymi warunkami. Jeden pierwszy warunek. Ja już się spociłem, jak tak słyszałem, że te warunki. Pierwszy warunek jest taki, żebyście w czasie tych swoich działań codziennie w muszli koncertowej zrobili nam koncerty. Mówię: chwała ci, Panie Boże, taki warunek, to co to za warunek? Jak ona nas zaprasza i powiedziała, że udostępni nam ten teren, wiecie, teren z jakimiś kamerami chroniony, bo to teren właśnie przy muszli koncertowej, doskonałe miejsce, dostępne no, dla rzesz ludzi, że tak powiem, którzy tam spacerowali. a przed muszlą koncertową ławki, na których mogło się około 600 ludzi pomieścić. Taki warunek, żeby codziennie zorganizować koncert muzyki chrześcijańskiej z przesłaniem Ewangelii. Pod takim warunkiem otrzymaliśmy. To się nazywało Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, tydzień, który trwał 10 dni. I tak przez chyba 5 albo 7 lat, jeśli dobrze pamiętam, rok w rok mogliśmy organizować taką ewangelizację. I mogliśmy śpiewać, opowiadać o Panu Jezusie dla naprawdę setek ludzi. W większości oczywiście byli to turyści, zdarzali też się mieszkańcy, bo chyba też tak macie takie doświadczenia. Ja mieszkając w Świnoujściu i mając do morza, do plaży jakieś 2 kilometry, bywałem tam średnio raz w roku, jak ktoś przyjechał i trzeba było pójść pokazać, gdzie to morze jest. I tam też ci mieszkańcy niekoniecznie udawali się w te rejony przy plaży czy promenadzie, ale mnóstwo ludzi gdzieś przyjezdnych. Otrzymaliśmy miejsce naprawdę doskonałe do tego rodzaju działań z ochroną, z kamerami. Potem okazało się, że wszystkie koszta związane z energią elektryczną, która była niezbędna, żeby tamte działania były, i jeszcze otrzymaliśmy akustyka z Domu Kultury ze sprzętem, z nagłośnieniem i z prądem, za który nie musieliśmy ani grosza zapłacić. Dla mnie to było niesamowite. Nie spodziewałem się, że dyrektor Miejskiego Domu Kultury będzie tak przychylny takiej sprawie. Bo wiecie, jak to jest w naszym kraju, jak coś innowiercy próbują robić, to niekoniecznie to się jakby spotyka z jakąś przychylnością czy otwartością ludzi, którzy myślą inaczej bądź inaczej postrzegają kwestie wiary. Więc to było dla mnie naprawdę wielkim świadectwem i to było w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ale teraz jakoś te wspomnienia odżyły i mówię to, żeby po raz kolejny oddać chwałę Bogu, podziękować Jemu za niezwykłą łaskę i za to, że On w taki zupełnie niespodziewany przeze mnie sposób okazuje swoją pomoc, swoją ochronę i swoje prowadzenie. I czuliśmy się, będąc tam, naprawdę jako taki chroniony obiekt. Przede wszystkim tym, który to wszystko zaaranżował i wierzę, że bez jego zgody, bez jego pozwolenia, bez jego mocy to by się nie mogło odbyć. Boża łaska to sprawiła i za to jestem bardzo wdzięczny Bogu. A chciałbym dzisiaj czytać fragment zapisany w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ostatnio czytając tą historię byłem też pod wrażeniem, zobaczyłem tutaj niesamowite rzeczy i chciałbym się z wami dzisiaj tym Słowem Bożym podzielić. Przeczytam pierwszych 17 wersetów 18 rozdziału Dziejów Apostolskich. Potem opuścił Atenę i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwilla, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Wszyscy zaś, pochwyciwszy Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. Taka oto historia jest zapisana w tym 18 rozdziale w Dziejach Apostolskich i Łukasz, autor tej księgi, relacjonuje pobyt apostoła Pawła w Koryncie. I już to, co mnie dosyć mocno zastanawia, to jak można 18 miesięcy w 17 wersetach opisać. Ja tak nie potrafię. Więc 18 miesięcy, półtora roku pobytu apostoła Pawła w Koryncie, tutaj w 17 wersetach jest opisane. I na pewno działo się tam dużo, dużo więcej niż to, co Łukasz zanotował, co dzisiaj możemy czytać. Ale wierzę, że te bardzo ważne fakty są tutaj podane i chciałbym kilku tym faktom się przyjrzeć. Czytamy, że Paweł, kiedy opuścił Ateny, bo tam też spędził jakiś czas i wcześniej w 16, 17 rozdziale czytamy, jak na Areopagu przemawiał. I kiedy przyszedł do Koryntu, to tam jakoś tak się natknął na swojego jednego ziomka, Żyda, imieniem Akwilla, który akurat świeżo przybył, jak tutaj czytamy, z Italii. Akwilla razem z swoją żoną Prysylą akurat przybyli i tak się jakoś to dziwnie złożyło, że się spotkali z Pawłem właśnie tam w Koryncie. Paweł świeżo przybył, oni świeżo przybyli i się jakoś tak spotkali. Zdarzyło wam się czasami z kimś, na przykład rodakiem z Polski, spotkać gdzieś tam za głęboką granicą? To takie czasami jest bardzo fajne, ale też i nieprawdopodobne. Ale takich historii pewno jest wiele. Wiecie, Paweł spotkał z nimi. Tutaj czytamy, że Paweł zamieszkał u nich. Przybył do Koryntu, myślę, że rozglądał się za możliwością, żeby się gdzieś zatrzymać, żeby jakąś bazę znaleźć. A tutaj tak się zdarzyło, że akurat jest jeden człowiek. I to ciekawe, że są tego samego fachu. Mało tego, że Żydzi, to jeszcze w tym samym cechu rzemiosł związanym z wytworzeniem namiotów. Też kolejny dziwny zbieg okoliczności. I razem prowadzili biznes. Nie wiem, czy skorzystali z dofinansowania z Urzędu Pracy. Przypuszczam, że nie. Radzili sobie dosyć dobrze, funkcjonowali. Więc było gdzie mieszkać, więc było co jeść, można było funkcjonować. Ale no i tutaj jak czytamy, w każdy sabat Paweł w synagodze był i tam przekonywał zarówno Żydów, jak i Greków, składał świadectwa, przedkładając to świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. No i czynił to w sabat. Dlaczego tylko w sabat? No bo przecież cały tydzień musiał pracować. Razem z Akwilą i z Pryską, prowadząc biznes związany z produkcją namiotów. Ale tam dalej czytamy, że kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, to Paweł oddał się całkowicie słowu. Zostawił tą swoją pracę zawodową i całkowicie oddał się słowu, ale też napotkał, kiedy całkowicie oddał się słowu, na wielki opór, bo tu czytamy, że słuchacze sprzeciwiali mu się i nawet bluźnili. Więc Paweł otrząsnął szaty i powiedział to też, co jest oparte o taką prawdę Bożego Słowa. No, Księga Ezechiela o tym mówi, że ten, który jest stróżem i ma ostrzegać, kiedy ostrzega ludzi przed niebezpieczeństwem, to jakby nie wina przelanej krwi, gdyby ci ludzie zginęli w tym niebezpieczeństwie, które nadchodzi, to ta wina za krew tych ludzi spadłaby na tego stróża, tego, który miał ostrzegać, a nie ostrzega. I Paweł tutaj mówi, no teraz ja jestem czysty, już żadna wina na mnie nie może spaść za wasze, za waszą śmierć, gdy jeżeli zginiecie, to sami na własną prośbę, bo ja was ostrzegałem, ja przekonywałem, ja głosiłem Ewangelię, a wy to odrzucacie, więc jestem czysty, ale krew wasza na waszą głowę spada. Ponosicie odpowiedzialność za własne decyzje i za swoje własne życie i za swoją wieczność. I Paweł mówi, idę do pogan. I też no, ciekawe jest dla mnie to, że kolejna możliwość, że ktoś przyjął Pawła do domu, to czytamy o człowieku Tycjusz Justus, bogobojny człowiek, ale ma dom, myślę, że dosyć duży dom, sąsiaduje z synagogą. Myślę, że to sąsiedztwo z synagogą też nie jest przypadkowe. W synagodze przełożonym był Kryspus. I tak sobie myślałem, że kiedy Paweł zamieszkał w domu Tycjusza Justusa, będąc sąsiadem Kryspusa, który był przełożonym w synagodze, to jak to sąsiedzi, może się na grilla zaprosili, ale z pewnością na baraninę, nie na jakąś wieprzowinę, bo co oni mogli na tym grillu tam robić. Ale przez te kontakty sąsiedzkie to tak się zdarzyło, że Paweł, głosząc Ewangelię Kryspusowi, czytamy, Kryspus uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. I też ciekawe jest to, potem jak czytamy list, bo to się dzieje w Koryncie. List do Koryntian, kiedy czytamy, to w pierwszym rozdziale apostoł Paweł w 14 wersecie pisze, dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa. I tak wychodzi, że to chyba ten Krysp, czy ten Kryspus, który uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem i przez Pawła osobiście na wyznanie swojej wiary w Pana Jezusa jako jedynego Mesjasza i Zbawiciela został ochrzczony i Paweł osobiście Kryspa ochrzcił. I wielu ludzi, czytamy tutaj, uwierzyło. Wielu, ale tych, którzy słuchali. Bo to też jest niezwykle ważne, że można uwierzyć i można przyjąć chrzest na skutek słuchania. Bo wiara jest ze słuchania. I ci, którzy słuchali, to uwierzyli, a ci, którzy nie słuchali, to nie uwierzyli. I kiedy Paweł w nocnym widzeniu słyszy głos Pana, to słyszy szczególne słowa, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Ilekroć czytałem te słowa kiedyś tam wcześniej, to zawsze myślałem w tych kategoriach, że kiedy Pan rozmawiał z Pawłem i powiedział do niego, że mam wiele ludu w tym mieście, w Koryncie, to myślałem, że to jest związane z ludźmi, którzy już według Bożego planu, bo jak czytamy też i w liście do Efezjan między innymi w Bożym Słowie, że Bóg przed założeniem świata wybrał tych, którzy mieli zostać uratowani i zbawieni poprzez wiarę w Pana Jezusa. Bóg wiedział przed założeniem świata, kto przyjmie Ewangelię, kiedy ją usłyszy. Bóg wybrał przed założeniem świata. I ja myślałem, że jak Bóg mówi, że mam wiele ludu w tym mieście, to myślałem o tych, którzy już przez Boga byli wybrani, przeznaczeni do tego, żeby uwierzyli, to ci, którym Paweł potem miał głosić Ewangelię i oni mieli zostać zbawieni, uratowani poprzez przyjęcie Ewangelii o Panu Jezusie. Ale czytając ten fragment, zastanawiając się i w kontekście tego, co Bóg powiedział do Pawła, mam bowiem wiele ludu w tym mieście, aby nikt nie uczynił ci nic złego, aby nikt na ciebie się nie targnął, aby twój pobyt tam w Koryncie był zabezpieczony. abyś był pewnego rodzaju obiektem chronionym. Ja będę cię chronił. Ja będę monitorował twój pobyt i każdą godzinę twojego życia w tym mieście. Bo ja jestem z tobą, a ty jesteś kimś szczególnym. Wiecie, obiekt chroniony to też taka instytucja, która w naszym kraju funkcjonuje. Myślę, że się też z tym spotykamy. Czy zdarzyło wam się pomyśleć? Ja swego czasu bywałem tak w miarę regularnie na ulicy Batorego i tam jest ambasada rosyjska. To jest szczególny obiekt chroniony. Tam stoi taka budka policyjna, tam przechodził policjant w te i we w te. Chyba nikt nie myślał, żeby próbować tam, nie wiem, przez ten mur przeskoczyć albo wejść. To tak, chyba takich myśli ja przynajmniej nigdy nie miałem, bo wiem, że to szczególny obiekt i szczególnie chroniony. Obiekt chroniony to pewien obiekt czy obszar ze względu na swoje cechy, na swoją wartość jest chroniony, aby miał zagwarantowaną ochronę, utrzymanie i tak dalej. To tak jak w definicji szukałem, co to jest obiekt chroniony. Te definicje są bardzo rozbudowane, bo te obiekty chronione w naszym kraju są związane albo właśnie z takimi cechami przyrodniczymi, krajobrazowymi, artystycznymi, archeologicznymi i wieloma innymi. I u nas obiekty chronione to i też pomniki przyrody i całe obszary lasów, puszczy i tak dalej, i tak dalej. Ale ze względu na pewne cechy, pewne obiekty są w szczególny sposób chronione i są pod szczególną pieczą i uwagą tych, którzy stoją na straży, aby nic złego tym obiektom się nie działo. Ja tutaj widzę, Bóg mówi do apostoła Pawła, jesteś szczególnie chroniony, nikt na ciebie się nie targnie, nikt nie zrobi ci nic złego. Ja mam tutaj swoich ludzi. I tak myślę, czy ci ludzie, których Bóg posłał do tego miasta, to nie już Akwila i Pryscylla, którzy udzielili swojego mieszkania, razem z Pawłem zamieszkali, razem przyczynili się do tego, żeby Paweł miał robotę i miał co jeść. Czy wśród tych ludzi, których Bóg tam posłał, to nie był potem już i Sylas i Tymoteusz, którzy zajęli się działaniami, żeby Paweł mógł całkowicie oddać się Słowu. Żeby nie myśleć o piciu, o jedzeniu, o łóżku, o dachu nad głową, ale całkowicie oddać się Słowu. To Bóg przysłał z Macedonii Sylasa i Tymoteusza. Wtedy apostoł Paweł na pełen etat, na 100% zajął się głoszeniem Ewangelii. Ale mało tego, wierzę, że i ten Tycjusz Justus to człowiek, który, czytamy o nim, że był bogobojnym człowiekiem, czy to też nie jest jeden z tych, o których Bóg mówi, mam wiele ludu w tym mieście, który też przyjął Pawła do swojego domu, dał mu schronienie. I przez tą bliskość domu Tycjusza Justusa i synagogi, to wielu Żydów, którzy tam się pojawiali, wielu Greków, ale sam też Kryspus, przełożony jego dom, uwierzyli w Pana. Ale potem się pojawia taka istota jak Galion. Wiecie, ja w nim też widzę, choćbym się nie spodziewał zupełnie, kogoś, kto należy do grona tych, o których Bóg powiedział, mam wielu swoich w tym mieście, którzy będą stać na straży, żeby tobie nic złego się nie stało, żeby nikt ci nie zrobił krzywdy, bo jesteś obiektem chronionym, bo jesteś moim posłańcem, a poselstwo, które głosisz, ma dla mnie szczególną wagę. Może moglibyśmy się najmniej spodziewać czy Galion, prokonsul Achai, rzymski urzędnik, czy on może być w gronie tych, których Bóg nazywa, czy określa jako swoich ludzi? Wiecie, są przykłady w Bożym Słowie, myślę, że znamy te przykłady, ludzi, o których moglibyśmy się najmniej, wobec których spodziewać, że Bóg może ich nazwać swoimi sługami czy swoimi ludźmi. Najbardziej takim dla mnie ewidentnym przykładem tego jest postać Nebukadnesara czy Nabuchodonozora II, król babiloński. W 598 roku, przed narodzeniem Pana Jezusa, poprowadził wojska babilońskie na Jerozolimę. 16 marca w 597 roku przed naszą erą król Jojakim wraz z częścią poddanych, król judzki, zostaje uprowadzony do Babilonu. Władcą Judy zostaje Sedekiasz, którego właśnie król babiloński Nabuchodonozor mianuje. Ale potem Sedekiasz się buntuje w 588 roku i Nebukadnesar wysyła swoją armię, która niszczy Jeruzalem, dewastuje, pali, niszczy świątynię i uprowadza lud Judy, lud Izraela do niewoli babilońskiej. I ten Nabuchodonozor też jest znany jako, wiecie, budowniczy, bo on był też takim reformatorem i to nowobabilońskie mocarstwo bardzo też rozbudował. Ale tak jak czytałem trochę o nim, wiecie, no to on tyle świątyń wybudował. Świątynia Boga Marduka, potem kaplica takiego Boga Nabu, świątynia Szamasza, potem bogini Isztar, bogini Guli Nikaraki. W ogóle niesamowite te nazwy. Potem Boga Sina, świątynia Guli, Belet Ili, Adara i tak dalej. To był tak człowiek oddany bałwochwalstwu przeróżnemu, że aż nawet trudno mi te nazwy, imiona tych bóstw tutaj przeczytać, wymieniać. Czy taki człowiek może być sługą Bożym? No właśnie szokujące jest to, że może być. I Bóg nazwał go, kiedy czytam Księgę Jeremiasza, to w 25 rozdziale, w Księdze Jeremiasza, w 9 wersecie, Bóg mówi takie słowa przez proroka Jeremiasza. Oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i poślę po Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę. I sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dookoła. I zniszczę je doszczętnie, uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. W pewnych okolicznościach, w pewnym czasie Bóg tak to zaaranżował, zaplanował, żeby jego plan mógł być wypełniony, że taki człowiek, wobec którego byśmy się nie spodziewali, że może być Bożym sługą i wykonać Bożą wolę, Boży plan, taki człowiek został nazwany przez Boga moim sługą. To jest jeden z tych ludzi, którzy są w gronie tych, to są moi ludzie i oni wykonają mój plan, który ja chcę, żeby był wykonany. Jeszcze bardziej dla mnie jest niezwykłe, kiedy czytam o Cyrusie, królu perskim. I też znamy te fragmenty w Bożym Słowie, gdzie o królu Cyrus II Wielki, to on troszeczkę później, on z dynastii Achemedów, przez 25 lat swojego panowania podbił większość krajów Bliskiego Wschodu. W 539 roku ruszył przeciwko Imperium właśnie nowobabilońskiemu. W bitwie pod Opis pokonał Belszazura, czyli tego biblijnego z Księgi Daniela Balsazara, i zajął Babilon, tworząc największą monarchię ówczesnego świata. W 538 roku przed narodzeniem Pana Jezusa wydaje dekret, na mocy którego pozwala Izraelitom na powrót do swojej ziemi z niewoli babilońskiej. Wydaje dekret związany z odbudową Jeruzalemu i odbudową świątyni. I mało tego, jeszcze w bardzo znacznej mierze on to wszystko finansuje. I Bóg nazywa go, to w Księdze Izajasza, w 44 rozdziale, 28 werset, który mówią o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, i który mówią o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. Szokujące dla mnie jest to, jak Bóg nazywa Cyrusa króla perskiego, pogańskiego króla. On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę. Ta całkowita wola Boża, mnie się bardziej kojarzy, to Bóg tak o Dawidzie powiedział. On całkowicie wykona moją wolę, bo to jest mąż według serca mego. A o Cyrusie i potem 45 rozdział, pierwszy werset. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Cyrus, pogański król, przez Boga jest nazwany pomazańcem i moim pasterzem. Wracamy do Dziejów Apostolskich i do postaci Galiona. Trochę szukałem informacji. Wiecie, Galion to też ciekawa postać. Nazywał się Junius Anneus Gallio, ale właściwie nazywał się Anneus Novatus. Urodzony pomiędzy 4 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa, a 1 rokiem już po narodzeniu Pana Jezusa. Zmarł około 65 roku. Był synem Seneki Starszego, a bratem Seneki Młodszego. I był prokonsulem Achaj, jak tutaj czytamy w Dziejach Apostolskich, w latach 51-52. Z tego, co czytałem, to jego tato nazywał się Lucius Anneus Seneca, pochodził z rodziny rzymskich kolonów osiadłych w Kordowę. Posiadany majątek pozwolił mu na wstąpienie w szeregi ekwitów i spędzenie dłuższego czasu w Rzymie. Matka Helwia, należąca do rzymskiej arystokracji, urodzona około roku 20 przed naszą erą. Oni się spotkali, pobrali, mieli 2 synów, ale potem jak ci synowie Seneka młodszy i właśnie Novatus, czyli potem ten nasz Galion, będąc małymi chłopcami, z tatą udali się do Rzymu i tam zajęli się pobieraniem nauki, najpierw gramatyki w prywatnej szkole, a potem lekcje wymowy u retora Luciusza Juniusza Galliona. I ten Novatus został ulubionym uczniem tego retora, który później adoptował go. I dlatego nazywał się Galion, bo został adoptowany, bo jego tato zmarł, nie wiadomo co z mamą, i będąc adoptowanym synem został, przyjął jakby imię czy nazwisko tego swojego przyrodniego ojca. W 39 roku zmarł ojciec i właśnie potem, kilka lat potem, ten Lucius Junius Galion adoptował Novatusa i dlatego tak się nazywa. Skąd wiemy, że to mniej więcej te lata? Z tego, co też czytałem, w 905 roku w Delfach została inskrypcja, która pozwoliła na ustalenie, że Galio właśnie sprawował urząd prokonsula prowincji rzymskiej Achaja około 51-52 roku. Nie wiemy, jak długo to mogło być, bo z tego, co też czytałem, to były tam 2 systemy powoływania tych konsulów, ale tego już nie będę wam tutaj mówił, bo to może mało ciekawe. W każdym razie, wiecie, tutaj czytamy o tym, że Galion był prokonsulem Achai i w tym czasie Żydzi jednomyślnie wystosowali pozew przeciwko Pawłowi do sądu. Zarzut taki, że człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. I zgodnie z prawem rzymskim Paweł stanął przed sądem. Prokonsul miał też taki autorytet sędziego i on też sędził, z tego co czytałem, to codziennie rano przez okres jego tam urzędowania w pewnym takim miejscu, w prawej stronie takie było Koryńskie Forum i tam miał swoją ławę sędziowską, tam zasiadał i tam przychodzili ludzie z różnymi sprawami i przyszli Żydzi. Dlaczego Żydzi Pawła oskarżyli? Myślę, że oni cały czas nie zgadzali się z tym, co Paweł głosił, a poza tym myślę, że też byli dotknięci i poruszeni tym, wiecie, że Paweł otrząsnął szaty i powiedział takie słowa wobec nich, już krew wasza na wasze głowy, ja jestem czysty. Też myślę, że to ich dotknęło. Oni znali jakby kontekst tych słów i tej historii. Myślę, że nie potrafili przyjąć tego, że oni są ludźmi, którzy idą na zginienie i dlatego są ostrzegani. Bo myślę, że taka świadomość, że jako naród są wyjątkowi. że mają zagwarantowaną ochronę Boga, bo są Bożym ludem. A ktoś próbuje im mówić, że oni idą na zginienie? To wszyscy zginą, a nie my. To my jesteśmy naród wybrany i my mamy księgę i my znamy zakon, prawo mojżeszowe i trzymamy się tego. A ty próbujesz nam tutaj jakiś chłystku wmówić, że potrzebujemy ostrzeżenia przed sądem, przed śmiercią? Tak sobie myślę, że mogli być dotknięci do żywego w swoim też zrozumieniu swojej własnej pozycji. A Paweł tą pozycję ich burzył, głosząc im Ewangelię o Panu Jezusie i zachęcając do tego, że powinni uwierzyć w Pana Jezusa, a kiedy by w Niego uwierzyli, to powinni porzucić pokładanie nadziei w systemie ofiarniczym, w przestrzeganiu prawa mojżeszowego. Bo ja też teraz czytam list do Hebrajczyków i tam w szczególny sposób autor tego listu pokazuje, że ten stary porządek był do pewnego momentu, ale kiedy przyszedł Syn Boży, Pan Jezus, i złożył raz na zawsze jedyną ofiarę, to cały system ofiarniczy, całe to, co było w tym systemie lewickim, przestało mieć rację bytu. I wierzę, że Paweł, mówiąc o Panu Jezusie, tym samym wskazywał, że to, co oni uważali za jedyne, słuszne i właściwe, system ofiarniczy i przestrzeganie prawa mojżeszowego, nie byli w stanie tego przełknąć, że to już jest nieważne, to się nie liczy, że tylko ofiara Jezusa jest ważna. W każdym razie podali go do sądu i Galion, wiecie, to jest dla mnie niesamowite, gdy Paweł miał już usta otworzyć, to Galion do nich mówi. Gdyby tu chodziło o jakieś bezprawie czy inne rzeczy, to rzecz jasna bym się za wami ujął. Tak myślę, że w tych słowach także jest pokazane pewna może jakaś tam relacja i jakieś może układy, które pomiędzy Żydami a Galionem jako rzymskim urzędnikiem były. Historia mówi o tym, że Żydzi w tamtych czasach mieli możliwość wpływania na urzędników rzymskich. I tego najlepszym przykładem jest Piłat. Ale też nie będziemy wchodzić w szczegóły. W każdym razie, wiecie, to co Galion mówi i to co robi, wierzę, że jest związane z tym, co Bóg powiedział do Pawła, że mam swoich ludzi w tym mieście, aby nikt ci nie zrobił krzywdy. I wierzę, że Galion należy do grona tych ludzi, którzy mieli chronić Pawła jako obiekt chroniony i poselstwo, które apostoł Paweł zwiastował. Bo zobaczmy, Paweł nawet nie musiał używać żadnych słów, żeby jakąś mowę obronną przejąć, żeby jakąś linię obrony tutaj stosować, bo wszystko się wydarzyło jakby poza nim. To tak mi się nasuwa przykłady w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówił, idźcie, a ja za was będę walczył do swojego narodu wybranego. I czasami były pewne potyczki z wrogami i Izraelici nawet nie zdążyli, czy nie mieli możliwości, by wyjąć miecze, bo Bóg za nich walczył i wrogowie w popłochu sami się gdzieś tam niszczyli, uciekali bądź w nadnaturalny sposób ginęli. Paweł nie musiał nawet słowa powiedzieć, bo wierzę, że Galion był wśród tych, którzy byli, jak Bóg powiedział, z tych, którzy należą do Bożych sług, do Bożych narzędzi, które Bóg używa, aby swojego sługę, aby to poselstwo Ewangelii ochronić, żeby nic złego się nie stało Pawłowi i poselstwu, które on głosił. To dla mnie niezwykłe. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, wiecie, jeszcze na to, co Galion mówi. Rzecz dotyczy kwestii oddawania czci Bogu. I Galion mówi, wy sami musicie zdecydować. Wy sami musicie podjąć decyzję. Wy sami to musicie rozstrzygnąć. Co wy z tym zrobicie? Rzecz związana z oddawaniem czci Bogu, z życiem dla Boga, nie może być kwestią, którą ktoś za ciebie rozstrzygnie i osądzi. Wierzę, że także w tym, co Galion mówi, w tej sytuacji jest taka głęboka prawda, że każdy sam musi podjąć decyzję i musi to rozstrzygnąć, co zrobi ze swoim życiem w kontekście Boga, oddawania czci Bogu i życia według Bożych zasad. Nikt za ciebie, i Galion trochę umywa ręce, wiecie, też niektórzy tutaj dopatrują się takiej postawy, której dzisiaj brakuje, żeby oddzielić sprawy państwowe od spraw religijnych. Galion nie zajmuje się, religia to wasza rzecz, ja tu jestem urzędnik państwowy, świeckie państwo. Niektórzy dopatrują się tego, że Galion, będąc Rzymianinem, traktuje tak dosyć z wysoka wszystkich, którzy należą do narodów podbitych przez Rzymian. Że ma, zna swoją wartość, nie będzie się zniżał, żeby tutaj takie tematy podejmować. Ale ja wierzę, jakby na to nie patrzeć, ja wierzę, że Galion i to, co zrobił, wpisuje się w to, co Bóg powiedział. Mam swoich ludzi w tym mieście. Po co? Aby nikt nie zrobił tobie krzywdy. Aby nikt się na ciebie, Pawle, nie targnął. Bo ty jesteś moim narzędziem wybranym. A to, co głosisz, ma dla mnie szczególną wartość, bo głosisz prawdę o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I nikt tego nie będzie w tym czasie podważał, bądź nikt tego nie, nikt nie zamknie ci ust. Nikt nie spowoduje, że zatrzymasz się w głoszeniu Ewangelii. Ta rzecz, którą chciałbym jeszcze tutaj w tym fragmencie podkreślić, mianowicie każdy człowiek, ja tu widzę taką prawdę, musi zdecydować i sam, nie licząc na to, że ktoś za ciebie rozstrzygnie, jak jest z twoją wiecznością, z oddawaniem czci Bogu, z życiem z Bogiem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, każdy osobiście, indywidualnie zdecydował, czy będzie miał życie wieczne i nie zginie, czy będzie na wieki potępiony. To niezwykle ważna prawda, z którą każdy się musi zmierzyć. Czy system religijny, czy oddawanie czci Bogu według tego, co w twoim życiu funkcjonuje, daje ci pewność tego, że jesteś uratowany? A może właśnie warto przyjrzeć się temu, co apostoł Paweł głosił. I on głosił prawdę o Jezusie Chrystusie. Ale w tej historii już pomału się zbliżę do końca. Jest, wierzę, takie cenne przesłanie. To, co Bóg powiedział do apostoła Pawła, wierzę, że ja w tym też odnajduję słowa skierowane do mnie, a wierzę i chciałbym to przekazać, że są słowa skierowane do każdego, kto dzisiaj może powiedzieć, że jest osobą, która położyła swoją nadzieję i ufność w Jezusie Chrystusie. Nie bój się i nie milcz. Nie bój się. Czy apostoł Paweł bał się? Czy apostoł Paweł milczał? To dlaczego Bóg do niego mówi, nie bój się i nie milcz? Wierzę, że on tego potrzebował. Jak jest dzisiaj z tobą, chrześcijaninie? Jesteś obiektem chronionym, bo Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem z wami. Tak samo powiedział wtedy Pan do Pawła, bo ja jestem z tobą. I nikt się na ciebie nie targnie. Pan Jezus, kiedy mówił do uczniów też te słowa, aby nie bali się ludzi, aby szli i głosili Ewangelię, to powiedział też, że konsekwencją tego będzie to, że będziecie stawiani przed sędziów, przed królów, przed różnych namiestników, aby wydać świadectwo, aby powiedzieć o mnie. Ale nie bójcie się, chociaż nawet będziecie zabijani, nie bójcie się, bo każdy włos na waszej głowie jest policzony. Bo jesteście obiektem chronionym. Ale nie sami dla siebie, ale dlatego, że jesteście posłańcami i macie poselstwo, poselstwo Ewangelii. I to jest szczególnie wartością przez Boga chronioną. Poselstwo o Jezusie Chrystusie. Kiedy zdarzyło ci się ostatnio w takiej wolności i odwadze to poselstwo o Jezusie przekazywać? Czy może właśnie boisz się? Ja często tego doświadczam, takiego dylematu, nawet w związku z tym, że dużo samochodem, więc jeżdżę, to tam ktoś zwykle stoi przy drodze i tam macha, żeby się zatrzymać. Zatrzymać się, mówię, to co, biorę. No, czasami nie wiadomo, ciemno, człowiek stoi, czy ma tam w tym plecaku taki długi nóż, czy taki krótki ma nóż tylko. Ale jak do mojego samochodu wsiądzie, no to już nie wysiądzie i musi usłyszeć. Wiele sytuacji w naszym życiu, ale ja wierzę, że jako wierzący ludzie, którzy przyjęli Pana Jezusa i stali się Jego uczniami, jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię, aby nie bać się, aby nie milczeć, aby mówić o tym, że Jezus jest jedynym ratownikiem, że jest jedynym Mesjaszem. I nie ma zbawienia dla człowieka, nie ma ratunku, nie ma uratowania przed tym, co przed sądem Bożym, jak tylko schronienie w Jezusie Chrystusie. Przez wiarę człowiek może się schronić w Jezusie Chrystusie i być ocalony, i być uratowany na wieki. I wierzę, że do tego poselstwa, do przekazywania tego poselstwa jesteśmy powołani. I miejmy świadomość tego, że Bóg ma wielu swoich ludzi, którzy właśnie mają na celu to, żeby chronić posłańców Ewangelii. I jak wcześniej podany ten przykład, wierzę, że chociaż to się w mojej głowie nie mieściło, ale pani dyrektor Domu Kultury w Świnoujściu, wierzę, że była jedną z takich osób w tym czasie, którą Bóg postawił i przez nią dała nam była możliwość, żeby głosić tam Ewangelię. Myślę, że w życiu każdego z was były takie okoliczności, sytuacje, które trudno jest wytłumaczyć, które były niespodziewane, ale wierzę, że to jest część Bożego planu, Bożego działania, aby chronić posłańca Bożego z tym poselstwem Ewangelii, aby mógł coś przekazać o Jezusie Chrystusie. I chciałbym, żeby ten przykład Galiona, czy podany przykład Nebukadnesara, Cyrusa, mógł nas troszeczkę ośmielić w tym, i upewnić, że Bóg ma swoich ludzi. Bóg tak to organizuje, żeby swoich posłańców i to poselstwo Ewangelii, aby mogło być to poselstwo niesione do innych ludzi. Bóg aranżuje, daje możliwości przeróżne w tym, żebyś mógł Ewangelię przekazać. Więc nie bój się, nie milcz, bo On ma, Pan ma swoich ludzi. Raz, że są ludzie, którzy potrzebują, aby tą Ewangelię usłyszeć, ale też są okoliczności, sytuacje, ludzie, urzędy. Ja też pamiętam świat takiego pewnego Roberta, on w zachodniopomorskim mieszkał i też miał gdzieś kogoś jechać i tam Ewangelię komuś przekazać i nie wysiadł pociągu tam, gdzie miał wysiąść. I cały czas jadąc tym pociągiem modlił się, bo wiedział, że już więcej jest w tym, a to gdzieś taka była miejscowość zupełnie odcięta trochę od świata. I modlił się, mówię, Panie, jak ja teraz to zrobię? Mam tam pójść, a to przecież pojadę daleko, nie mam pieniędzy, ja nie wrócę, nie trafię i tak dalej. I modlił się, że ten pociąg się zatrzymał w polu. I on wysiadł. I akurat to było w tej odległości bliskiej, gdzie tam był ten dom, do którego miał iść. I pamiętam, stał sam w Świnoujściu zboże i mówił o tym i płakał. Mówi, ja nie wiem, jak to się stało. Ale Bóg tak to uczynił, że ten pociąg się zatrzymał w tym miejscu i ja mogłem pójść w prostej linii do tych ludzi, do których miałem pójść. Wierzę, że to, wiecie, nawet jest tak, że Pan Bóg ma swoich ludzi wśród tych maszynistów. A nasz pastor jest tego przykładem, który był też maszynistą i był, jest jego człowiekiem. Ale niech ta świadomość również uwolni nasze obawy i nasz strach. Jeżeli jesteś dzieckiem Pana Jezusa, do Niego należysz, to jesteś pod Jego szczególną ochroną. A tym bardziej poselstwo, które jest w tobie, poselstwo o Jezusie, które możesz przekazać innym, jest szczególnie chronione. Bo to jest poselstwo zbawienia, które Bóg chce, aby było przekazywane ludziom. Bo On chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A jak ten Boży plan może być realizowany? I jak jest od 2000 lat realizowany? Przez ludzi, którzy nie boją się i nie milczą, ale mówią, Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Zbawicielem i może zmienić twoje życie, może cię uratować, ale uwierz, zaufaj, odwróć się od swojego sposobu myślenia i życia, pokutuj i nawróć się do Jezusa Chrystusa, a będziesz uratowany. To poselstwo, wierzę, że ma szczególną wagę przed Bogiem i jest szczególnie chronione. Wiecie, gdyby to poselstwo nie było chronione, to nas by dzisiaj tu nie było. to nie byłoby 2000 lat chrześcijaństwa. To nie byłoby możliwości, że Ewangelia była głoszona, jest głoszona i będzie głoszona. Bo jest pod szczególną ochroną Boga. A ta ochrona często jest jakby rozłożona także na ludzi, którzy są poza Bożym Królestwem, ale są Bożymi narzędziami, Bożymi sługami, Bożymi ludźmi, którzy mają chronić tych, którzy Ewangelię głoszą i dawać możliwości, żeby ta Ewangelia była głoszona. Więc nie bój się i nie milcz. Bóg ma wielu ludzi w twojej okolicy, w twoim mieście, w twojej gdzieś tam, którzy przez Boga użyci mogą się zatroszczyć, żebyś ty jako posłaniec Jezusa z poselstwem o nim mógł być ochroniony, żeby nic złego się nie stało. I tego wam, kochani, życzę i sobie samemu, żebyśmy nie bali się i nie milczeli, żyli ze świadomością, że Pan Jezus jest z nami. Do tego nas powołał, abyśmy nie milczeli, ale mówili o Nim, wiedząc, że jesteśmy obiektem chronionym, a szczególnie poselstwo Ewangelii ma szczególne względy u Boga i jest szczególnie chronione. Amen. Powstańmy, bardzo proszę. Jeżeli chciałbyś w modlitwie coś powiedzieć Panu, podziękować Mu, a może zawołać do Niego, żeby i stać się Jego własnością, to proszę i zachęcam, abyśmy teraz mogli do Niego zawołać.
Na tę chwilę i do zobaczenia na prawie. Amen.